The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Na zegarach godzina 11:00, rozpoczynamy nowy tydzień, poniedziałek, 8 dzień kwietnia, to 99 dzień bieżącego roku, do końca pozostaje 267 dni. Słońce wzeszło o 6:34, zajdzie o 19:32. Długość dnia dzisiejszego to 12 godzin i 58 minut. No i dziś, drodzy Państwo, mamy mieć zaćmienie słońca. Jak będzie widzialne na naszym terenie, trudno przewidzieć. Miejmy nadzieję, że chociażby jakieś resztki zobaczymy, bo główne miejsca, gdzie można zobaczyć to zjawisko w pełni, niestety nie przebiegają przez nasze tereny. Dziś imieniny Czesława i Radosława. A urodzeni 8 kwietnia są inteligentni i przedsiębiorczy, a także rzetelni. Potrafią poradzić sobie w sytuacjach zbyt trudnych dla innych. Nie skrywają własnych uczuć, odznaczają się znaczącym skąpstwem. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. A kwiecień plecie i resztę Państwo tego przysłowia znacie. Maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym 68 stopni, jutro 78, pojutrze 70 i od środy przez 3 dni będzie padał deszcz, aczkolwiek przy wyższych temperaturach niż to miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Natomiast powiedzenie dnia dzisiejszego to przysłowie ormiańskie. Język nie ma kości, która by podczas mówienia kłamstwa dziurawiła podniebienie. Ja tylko dodam, a szkoda.
Tylko tego pragnę, tylko tego chcę, słoneczne poranki i ptaków śpiew. Tylko tego pragnę, tylko tego chcę, słoneczne poranki i ptaków śpiew. Odnalazłem siebie na bezchmurnym niebie, na tafli jeziora w roku czterech porach. Poranek słoneczny do życia jest konieczny, gdy dudni miasta pas, ze spokojem mierzy czas. Odnaleźć szczęście możesz nawet w wielkim mieście i wszystko zależy, czy siły zamiarem mierzysz. Kiedy słońce czuje, nic nie potrzebuje, bo najlepiej mi pomarzyć z uśmiechem na twarzy. Tylko tego pragnę, tylko tego chcę, słoneczne poranki i ptaków śpiew. Tylko tego pragnę, tylko tego chcę, słoneczne poranki i ptaków śpiew. Nie musieć nic i w zgodzie żyć ze sobą, tego bym chciał. Nie musieć nic, szczęśliwym być z tego, co los mi dał. Tylko tego pragnę, tylko tego chcę, słoneczne poranki i ptaków śpiew. Tylko tego pragnę, tylko tego chcę, słoneczne poranki i ptaków śpiew.
Słoneczny poranek i Piotr Krakowski. Kurs dolara w Polsce jest stały, wynosi 3 zł 96 groszy. Niestety wszystko idzie, pozostałe czynniki w górę. Ropa Brent $90.63, WTI $86.56, a złoto $2347.50. To cena za uncję. Teraz przechodzimy do kalendarium. Rok 1525. Król Zygmunt I Stary i wielki mistrz Albert Hohenzollern podpisali Traktat Krakowski, który kończył formalnie tzw. wojnę pruską oraz ustanawiał sekularyzację pruskiej gałęzi zakonu i powołanie lennego państwa Prusk Książęcych. 1783. Caryca Katarzyna II anektowała Krym, przyłączając go do Rosji. 1794. Insurekcja kościuszkowska. Tadeusz Kościuszko mianował Bartosza Głowackiego chorążym regimentu grenadierów krakowskich w nagrodę za bohaterstwo wykazane w bitwie pod Racławicami. 1808. Papież Pius VII utworzył diecezję Boston, Filadelfia i Nowy Jork. 1838. Dziewiczy rejs Great Western z Bristolu do Nowego Jorku rozpoczął funkcjonowanie pierwszego regularnego transatlantyckiego połączenia pasażerskiego. 1861. Ponad 100 osób zginęło, a kilkaset zostało rannych na placu zamkowym w Warszawie podczas rozpędzania przez wojsko carskie demonstracji przeciwko rozwiązaniu delegacji miejskiej i towarzystwa rolniczego. 1879. Po raz pierwszy sprzedano w Stanach Zjednoczonych mleko w butelkach. 1899. W Stanach Zjednoczonych wykonano karę śmierci na Marcie Place, pierwszej kobiecie straconej na krześle elektrycznym. Rok 1909. Zmarła Helena Modrzejewska, światowej sławy aktorka dramatyczna. 1913. Weszła w życie 17. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, stanowiąca, że senatorzy pochodzić będą z wyborów bezpośrednich. 1919. Założono Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. 1949. Na terenach niemieckich zajętych przez zachodnich aliantów utworzono 3 strefy okupacyjne – amerykańską, angielską i francuską, czyli tak zwaną Trizonię. 1973. Zmarł Pablo Picasso, hiszpański malarz i grafik, jeden z najbardziej wszechstronnych artystów współczesnych. 1976. Szablista Jerzy Pawłowski został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo. 1990. Wybuch pożar na norweskim promie Scandinavian Star, który spowodował śmierć 159 osób. 1991. Weszła w życie umowa o ruchu bezwizowym między Polską, Niemcami, Francją, Włochami i krajami Beneluxu. 1994. Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. I w roku 2005 w Watykanie odbył się pogrzeb papieża Jana Pawła II.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w skali kraju wśród ogólnopolskich komitetów. Dostało 33,7% głosów. To wyniki sondażu Exit Poll przeprowadzanego przez Ipsos dla TVP Info, Polsat News i TVN24. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9%. Na trzecim Trzecia Droga z poparciem na poziomie 13,5%. Na czwartym Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5% i Lewica uzyskała 6,8% głosów. Frekwencja wyniosła 51,5%. Ponad 480 przestępstw i wykroczeń odnotowano w czasie wyborów do 18, podała Państwowa Komisja Wyborcza. Żaden z tych incydentów nie upoważniał do przedłużenia czasu głosowania. Wśród incydentów było wniesienie przez wyborcę do lokalu wyborczego pistoletu hukowego, mówił zastępca przewodniczącego PKW sędzia Wojciech Sych.
Okazało się, że jest to pistolet hukowy, alarmowo-sygnałowy, potocznie zwany straszakiem, bez magazynka, bez amunicji, nie był niczym załadowany. Jest to broń ogólnodostępna, nie wymagająca zezwolenia na posiadanie, a mężczyzna tłumaczył, że nie miał żadnych złych zamiarów, a przez przypadek wyciągnął tylko broń z kieszeni, ponieważ w tej samej kieszeni miał etui z okularami.
Wśród incydentów było głosowanie przez upoważnienie przez mężczyznę ubiegającego się o reelekcję na stanowisko wójta, nietrzeźwość przewodniczącej jednej z komisji wyborczych w Częstochowie, czy zakłócenie spokoju krzykami przez mężczyznę w Bydgoszczy. Wynik wyborów pokazuje, że przed nami jeszcze dużo pracy, tak mówili liderzy Koalicji Obywatelskiej. Podkreślali, że w dużych miastach ich partia odniosła sukces. Liczyli jednak na lepszy wynik w wyborach do sejmików. W czasie wieczoru wyborczego przemawiali premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Premier Donald Tusk powiedział, że 15 października powtórzył się także w kwietniu, choć jak dodał, przed jego partią dużo pracy.
To, że udało nam się odbić kolejne województwa, to, że w miastach PiS, nasz główny oponent, poniósł spektakularną klęskę, to nie zmienia faktu, że dzisiaj widzimy, że ta droga nie będzie łatwa.
Zdaniem szefa rządu wiadomość dnia jest taka, że Rafał Trzaskowski potwierdził, iż jest liderem Demokratycznej Polski Samorządowej. Wyniki sondażowe wskazują, że wygrał już w pierwszej turze. Prezydent Warszawy dziękował premierowi, współpracownikom i rodzinie.
Oczywiście największe podziękowania właśnie dla wszystkich warszawianek i warszawiaków za to olbrzymie zaufanie. Dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że was nie zawiodę.
Politycy Koalicji Obywatelskiej pytani o wyniki sondażowe w wyborach do sejmików podkreślają, że koalicja rządząca uzyskała razem ponad 50% i to świadczy o jej sile. Sylwia Białek, Polskie Radio.
To żółta kartka dla rządu premiera Donalda Tuska. Tak sondażowy wynik wyborów samorządowych komentuje Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński wezwał struktury swojej formacji do dalszego energicznego działania. W tym kontekście mowa już o kolejnych wyborach.
Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów samorządowych prezes PiS Jarosław Kaczyński nie krył radości i cytował Marka Twaina.
Wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna.
Szef PiS ocenił, że najlepszy procentowy wynik w głosowaniu do sejmików wojewódzkich to sygnał do mobilizacji i energicznego działania. Musimy wygrać w wyborach europejskich, a następnie w prezydenckich, dodał Jarosław Kaczyński.
Ten dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta do rozbudowy naszej partii, ale także do tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała.
Pytani o porażkę swych kandydatów w niemal wszystkich największych miastach, politycy PiS podkreślają, że potrzeba tam większego zaangażowania i rozmów z wyborcami. W kontekście sejmików PiS liczy na stworzenie większości na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. Karol Darmoros, Polskie Radio.
Wybory samorządowe zawsze cieszą się mniejszą frekwencją niż parlamentarne, tak mówiła w wieczorze wyborczym Polskiego Radia Paulina Matysiak z Lewicy Razem.
W tych wyborach mniejsze znaczenie odgrywał ten szyld partyjny, zwłaszcza też, że lokalnie często te komitety były po prostu niekoniecznie takimi komitetami partyjnymi. Często to były komitety wyborcze wyborców.
Krzysztof Tuduj z Konfederacji uważa, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi żyli chęcią odsunięcia PiS od władzy.
Ta emocja w dużym stopniu zniknęła. Ona się już nie przełożyła na wybory samorządowe, które zwykle się cieszą mniejszym zainteresowaniem, mniejszą frekwencją i po prostu zabrakło paliwa.
W wyborach samorządowych wybierano prawie 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich i niemal 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Wyborcze komentarze z zagranicznej prasy. Francuski dziennik Les Echos ocenił, że Polska odwróciła się od ultrakonserwatywnej prawicy. W niedzielę proeuropejskiemu obozowi władzy pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska udało się utrzymać polityczną przewagę, napisano w gazecie. Odmiennie sytuację ocenia węgierski portal Index. Tam w komentarzu napisano, że Prawo i Sprawiedliwość, jeden z największych sojuszników partii premiera Węgier, zyskało na sile dzięki zwycięstwu w wyborach samorządowych. Zwraca się jednak uwagę, że jeśli Koalicja Obywatelska zawrze sojusze z innymi partnerami, to będzie w stanie sprawować władzę w więcej niż 10 województwach. Budynek ambasady Rosji w Wilnie został z minionej nocy dwukrotnie obrzucony koktajlami Mołotowa. Nikomu nic się nie stało, uszkodzona została jedynie ściana budynku. Sprawę bada prokuratura w stolicy Litwy, ale na razie nie udało się ująć sprawców. Policja podała, że rozważana jest możliwość wzmocnienia ochrony rosyjskiej ambasady w Wilnie. Litwa należy do najważniejszych sojuszników Ukrainy, odpierającej od ponad 2 lat inwazję Rosji. Szwedzki rząd zdecydował się wydalić 57-letnią chińską dziennikarkę. Kobieta dostała też dożywotni zakaz wjazdu do kraju. Jak podano, jej działalność zagrażała bezpieczeństwu państwa. Szwedzkie media poinformowały, że kobieta została aresztowana jeszcze w zeszłym roku. Wcześniej pracowała dla różnych redakcji, także w Danii i w Norwegii, między innymi oferując tłumaczenia. W Szwecji oprócz pisania artykułów organizowała imprezy wspierające władze komunistyczne Chin. W związku z decyzją o wydaleniu dziennikarka odwołała się do sądu, wskazując, że w Chinach grożą jej represje. Sąd jednak odrzucił jej odwołanie. I jeszcze w serwisie Trójki kolejne tematy. Komisja śledcza do spraw afery wizowej przesłuchuje byłego szefa Agencji Wywiadu Piotra Krawczyka. Przed komisją zasiądzie dzisiaj również były szef wywiadu Bartosz Jarmuszkiewicz. Obaj odpowiedzą m.in. na zarzut posłów koalicji, że brakowało nadzoru nad tym, kto przyjeżdża do Polski na podstawie specjalnych rządowych wiz. Komisja ujawniła, że co najmniej w jednym przypadku był to rosyjski szpieg. Na Litwę przybędą dzisiaj pierwsi niemieccy żołnierze. Na razie będzie ich jedynie 20, ale wkrótce stawi się około 5 tysięcy.
Żołnierze mają być rozlokowani w Wilnie, a zakres ich odpowiedzialności będzie obejmował planowanie rozmieszczenia brygady oraz dostosowanie wymagań związanych z infrastrukturą wojskową. W myśl umowy zawartej pod koniec zeszłego roku między oboma państwami, brygada o nazwie Litwa ma liczyć około 5 tysięcy żołnierzy i cywilów. Część z nich przybędzie z rodzinami. Żołnierze docelowo mają służyć w Rudnikach na Wileńszczyźnie oraz w Rukli, a mieszkać będą w litewskiej stolicy oraz w Kownie. Niemcy obecnie dowodzą międzynarodowym batalionem sojuszniczym NATO rozmieszczonym na Litwie. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę litewscy politycy zaczęli intensywniej zabiegać o utworzenie niemieckiej brygady, która wzmocni bezpieczeństwo tej części wschodniej flanki sojuszu. Konkretne rozwiązania w tej kwestii Berlin ogłosił w połowie ubiegłego roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
Przez wojnę zaczyna brakować lekarzy w Rosji. Brytyjskie służby poświęciły temu fragment swojej najnowszej analizy wywiadowczej. Wynika z niej, że w Rosji brakuje lekarzy, bo część z nich wyjechała z kraju w obawie przed mobilizacją. Z kolei aż 7,5 tysiąca odeszło z zawodu, kiedy okazało się, że obłożenie pracą jest zbyt duże, a zarobki są za małe. Szacuje się, że w Rosji brakuje około 30 tysięcy lekarzy. Są szpitale, gdzie nie ma nawet 50% załogi. W efekcie rosyjskie władze ściągają personel z zagranicy, ale jak donosi brytyjski wywiad, nie sprawdzają nawet kwalifikacji zatrudnianych osób. Do stolicy Gruzji, Tbilisi, poleciał zespół pomocy humanitarno-medycznej. Ma zająć się Polakami poszkodowanymi w wypadku busa.
W skład czteroosobowego zespołu wchodzą neurochirurg, chirurg i anestezjolog, a także ratownik medyczny. Mają oni ocenić stan poszkodowanych w wypadku oraz sprawdzić możliwości ich bezpiecznej ewakuacji do Polski. W wypadku busa turystycznego w Gruzji zostało rannych 11 polskich turystów. Doszło do tego w okolicy miasta Choni. Dwoje najciężej rannych zostało przewiezionych do szpitala w Kutaisi. Lżej ranni są leczeni w szpitalu w Choni i w punkcie medycznym w Martwii. MSZ zapewnia, że z poszkodowanymi ma kontakt polska ambasada w Tbilisi. Jan Olęcki, Polskie Radio.
Jest szansa na przełom w rozmowach Izraela i Hamasu. Egipskie media, powołując się na uczestnika negocjacji, podały, że podczas spotkania w Kairze poczyniono postępy. Oficjalnie żadna ze stron nie potwierdziła tych doniesień. Według egipskiej telewizji delegacje Hamasu i Kataru opuściły Kair, ale w ciągu dwóch dni powrócą do stolicy Egiptu, aby uzgodnić warunki ostatecznego porozumienia. Z kolei agencja Reuters donosi, że Hamas ponowił swoje żądania obejmujące trwałe zawieszenie broni, wycofanie sił izraelskich ze Strefy Gazy, powrót wysiedleńców i wymianę więźniów palestyńskich na izraelskich zakładników. Chiny odpowiedziały na ćwiczenia wojskowe Filipin, Stanów Zjednoczonych, Australii i Japonii na Morzu Południowochińskim. W pobliżu manewrów wysłano patrole morskie i powietrzne. Z kolei chińskie państwowe media nazwały ćwiczenia prowokacją. Manewry przeprowadzono na Morzu Południowochińskim, które Chiny uważają za swój akwen. Prawa do morskiego terytorium roszczą sobie jednak także m.in. Filipiny, Wietnam i Tajwan.
Czy o wyborach w Polsce potwierdzona sensacja w Gdyni. Ubiegający się o reelekcję Wojciech Szczurek, który prezydentem był od roku 1998, uzyskał trzeci wynik. Do drugiej tury wyborów prezydenta Gdyni weszli Aleksandra Kosiorek z gdyńskiego dialogu. Tutaj jest niesprecyzowana przynależność partyjna, która uzyskała 33 010 głosów. Oraz Tadeusz Szemioc z Koalicji Obywatelskiej, który uzyskał 24 782 głosy. W Gdyni frekwencja w pierwszej turze wyniosła 54,3%, a więc te dwie osoby zmierzą się w drugiej turze wyborów. Janet Yellen po wizycie w Pekinie. Nie będziemy akceptować przemysłowej nadprodukcji Chin. Stany Zjednoczone nie zaakceptują chińskiej nadprodukcji przemysłowej, poinformowała szefowa Departamentu Finansów Janet Yellen po wizycie w Pekinie. Wraz z innymi urzędnikami administracji Stanów Zjednoczonych wyraziła zaniepokojenie z powodu dużej ilości chińskich pojazdów elektrycznych, paneli słonecznych, półprzewodników i innych urządzeń eksportowanych po niskiej cenie na światowym rynku. Janet Yellen podkreśla, że zdolności produkcyjne Chin znacznie przekraczają popyt tego kraju na tego typu produkty. Tani chiński eksport zagraża miejscom pracy w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, dodała szefowa Departamentu Finansów Stanów Zjednoczonych. Już znamy tę historię. Ponad dekadę temu ogromne poparcie chińskiego rządu doprowadziło do obniżenia kosztów chińskiej stali, a ta zalała globalny rynek i zdziesiątkowała przemysł na całym świecie, również w Stanach Zjednoczonych, tłumaczyła Janet Yellen. Urzędnicy administracji Skarbu Państwa przekazali, że podczas rozmów z premierem w Pekinie Janet Yellen nie wspomniała o wprowadzeniu opłat celnych ani o innych środkach mających ograniczyć import z Chin. Amerykańska minister finansów spotkała się w Pekinie również z ministrem finansów Lin Houim, a także z szefami chińskiego banku centralnego. Wcześniej premier ocenił, że w czasie wizyty Janet Yellen został osiągnięty konstruktywny postęp. To dalsza część informacji. Tajny plan Trumpa. Tak chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Washington Post ujawnia, cytuję, tajny plan Donalda Trumpa na zakończenie wojny w Ukrainie. Były prezydent, który ma nadzieję na reelekcję, chce podobno wymusić na Kijowie ustępstwa terytorialne wobec Rosji. Plan Trumpa ma polegać na nakłonieniu Ukrainy do zrezygnowania z Donbasu i Krymu na rzecz Rosji. Były prezydent ma uważać, że mieszkańcy okupowanych terenów nie mieliby nic przeciwko takiemu kompromisowi, gdyż oznacza on zakończenie wojny. Plan miałby zakładać zrzeczenie się Ukrainy roszczeń do Krymu i Donbasu, ale również, cytuję, ograniczenie ekspansji NATO oraz przekonanie Rosji do uniezależnienia się od Chin. Ekspert think tanku Heritage Foundation określa pomysł jako głupi. Mimo to środowisko Trumpa ma obstawać, jak donosi Washington Post, przy konieczności rozluźnienia związków Moskwy z Pekinem. Według amerykańskiego dziennika nawet wśród republikanów są jednak osoby, które usiłują odwieść Trumpa od próby wymuszenia ustępstw na Ukrainie. Podczas moich rozmów z Trumpem całe 100% poświęcam na kwestię Ukrainy. Putin nie może wygrać tej wojny, twierdzi republikański senator Lindsey Graham. Zaprzyjaźniony z byłym prezydentem polityk ma namawiać Trumpa do czegoś zupełnie przeciwnego niż rezygnacja z terytoriów, mianowicie do poparcia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Jednak Trump nie mówi o tym zbyt wiele i nie wiadomo, czy w ogóle o tym myśli. Presja ze strony Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie zmusić Ukrainy do rzeczenia się terytoriów, uważa z kolei Michael Kaufman, analityk ośrodka Carnegie Endowment for International Peace. Ekspert porównuje tę sytuację, w której oddać komuś palec zawsze może być pewien, że bardzo szybko zażąda całej ręki. Takiej muzyki w Czeczenii nie posłuchasz. Kadyr wydał absurdalny zakaz. Ramzan Kadyrow wydaje tak absurdalne zakazy jak północno-koreański dyktator Kim Jong-un. Tym razem przywódca Czeczenii zakazał grania zbyt wolnej lub zbyt szybkiej muzyki. Minister kultury Czeczenii ogłosił, że będzie dozwolona tylko muzyka z tempem między 80 a 116 uderzeń na minutę. W ten sposób czeczeńskie muzykale i występy taneczne będą pasowały do czeczeńskiej mentalności, dodaje minister. To oznacza, że w Czeczenii nie wolno będzie grać takich gatunków jak pop czy techno, wyjaśnia CNN. Ramzan Kadyrow rządzi Czeczenią od 2007 roku. Jest wiernym sojusznikiem Władimira Putina. Wysłał nawet na Ukrainę oddziały swoich bojowników. Stał się też znany z nagrywania absurdalnych filmików pokazujących, jakim jest doskonałym wojownikiem. Jak przypomina CNN, pod jego rządami Czeczenia stała się brutalną dyktaturą, w której wszelkie przejawy wolności i niezależności są brutalnie tłumione. Wyszukiwarka Google może być płatna, a wszystko przez sztuczną inteligencję. Choć obecnie wyszukiwarka jest w pełni finansowana z reklam, to niedługo może się to zmienić. W tym roku na rynek ma trafić jej wersja wzbogacona o zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, Search Generative Experience. Jednak może być ona oferowana jedynie opcjonalnie i za opłatą, podaje Business Insider. Pobieranie opłat za jakąkolwiek część wyszukiwarki Google byłoby czymś całkowicie nowym dla spółki, bo od 2000 roku firma finansuje ją wyłącznie dzięki reklamom. Tymczasem według nieoficjalnych wiadomości koncern może zacząć pobierać opłaty za dostęp do wyników wyszukiwania wykorzystujących narzędzia sztucznej inteligencji. Jednak standardowa wyszukiwarka, jaką znamy obecnie, miałaby pozostać darmowa, podaje Business Insider. Aktualnie koncern pobiera już opłaty za korzystanie ze sztucznej inteligencji, ale dotyczy to konta Google One i Workspace, gdy użytkownicy chcą uzyskać dostęp do konkurenta ChatGPT. Narzędzia Google Gemini. Natomiast sama wyszukiwarka nadal jest oferowana nieodpłatnie. Jednak firma już od lat pracuje nad udoskonaleniem wyszukiwarki o wynikach przygotowanych przez generatywną sztuczną inteligencję. Dzięki temu rozwiązaniu po wpisaniu zapytania uzyskane wyniki będą dokładne i spersonalizowane. Oferowanie tego typu wyszukiwarki wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami związanymi z infrastrukturą IT oraz mniejszymi zyskami z reklam. Jak podaje Financial Times, standardowa wyszukiwarka Google, jaką znamy obecnie, miałaby pozostać darmowa. Jeśli ktoś zdecydowałby się wykupić subskrypcję do wersji płatnej, nadal widziałby w wyszukiwarce reklamy Google Ads, ale zyskałby wyniki napędzane przez sztuczną inteligencję Gemini. A teraz coś dla osób wybierających się do Europy, którzy zamierzają podróżować samochodem. Otóż w tej chwili o najbardziej niebezpiecznych krajach Europy dla kierowców. Statystyki śmiertelności nie kłamią. Wielu z nas wybiera się na wakacje własnym samochodem, wielu też wynajmuje samochód na miejscu. Najnowsze rankingi oparte na statystykach dotyczących wypadków drogowych jasno pokazują, które kraje w Europie są najbardziej niebezpieczne dla kierowców. Na pocieszenie dla kierowców i ich pasażerów raport prezentuje także najbardziej bezpieczne kraje europejskie, jeśli chodzi o podróżowanie po nich samochodem. Ranking powstał po przeanalizowaniu przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu, dzięki którym udało się ustalić, w jakich krajach liczba śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców jest najwyższa. I tutaj bezapelacyjnie najniebezpieczniejszym krajem w Europie do poruszania się po drogach jest Rumunia. W 2022 roku statystyki wykazywały ponad 85,8 zgonów na milion mieszkańców. Dla pocieszenia to i tak spadek w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy to zarejestrowano 95,62 zgonów na milion mieszkańców, jak podaje serwis euronews.com. Na drugim miejscu najniebezpieczniejszym krajem Europy jest Serbia z liczbą 82,65 wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców. Na trzecim miejscu Bułgaria. Na trzecim miejscu Bułgaria z 77,64 ofiarami śmiertelnymi na milion mieszkańców. Kolejne miejsce odpowiednio Chorwacja i Portugalia. Z kolei najbezpieczniejszym krajem w Europie do podróżowania autem jest Norwegia. Statystyki odnotowały jedynie 21,38 zgonów na milion mieszkańców. Na drugim miejscu jest Szwecja, w której na drogach odnotowano 21,72 ofiar śmiertelnych na milion. Na trzecim znajduje się zaś Wielka Brytania. Biorąc pod uwagę to, jak Europa jest połączona i jak łatwo podróżuje się z jednego kraju do drugiego, ważne jest, aby znać warunki jazdy w każdym kraju, do którego się wybierasz, podkreśla dyrektor tego stowarzyszenia w rozmowie z Travel Plus Luxury. Wiele czynników może mieć wpływ na te warunki, jakość drogi, przepisy drogowe, a także zmiany ograniczeń prędkości, które mogą mieć wpływ na ryzyko, jakie ponosisz, po prostu będąc na drodze, dodał.
Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiaj całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych.
Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Północ i Południe. Autorem tego bestsellera jest Jan Jakes, a czyta Filip Kosior.
Rozdział 40. Billy Hazard, patrząc na żółte wyłogi i mosiężne insygnia Korpusu Inżynieryjnego, uznał, że jego życie wcale nie jest złe. Obawy kadeta z New Jersey, którego Ashton obdarzyła swymi względami, nie sprawdziły się. Siedmiu wtajemniczonych milczało na temat upojnych chwil, toteż Charles o niczym się nie dowiedział. Jeden z grupy poskarżył się Billiemu na Ashton, która najwidoczniej skłamała, obiecując drugą wizytę w West Point. Tego Billy był pewien od samego początku. Potem kadeci stopniowo zapominali o incydencie, pochłonięci wojskowym drylem i zajęciami dydaktycznymi. Poglądy Billiego kształtowały przede wszystkim wydarzenia jego życia codziennego, a nie to, co działo się gdzie indziej. Gdyby sięgnął wzrokiem nieco dalej i nie myślał wyłącznie o Akademii i Brett, dostrzegłby przede wszystkim narastający zamęt. Na Krymie trwały krwawe zmagania wojenne. Jeden z kolegów szkolnych jego brata, George McClellan, został wysłany tam przez sekretarza Davisa w charakterze obserwatora. W Ameryce dochodziło do złowieszczych aktów przemocy. Ludzie walczyli ze sobą w Kansas i w salonach kongresu. Przemawiając na temat sytuacji w Kansas, senator Sumner z Massachusetts przypuścił nieusprawiedliwiony niczym atak na senatora Andrew Butlera z Karoliny Południowej. 22 maja kongresmen Preston Brooks z Karoliny Południowej wszedł do gmachu senatu z laską zakończoną złotą gałką i użył jej, aby zademonstrować, co myśli o przemówieniu Sumnera i o nim samym. Po chwili Sumner zaczął błagać o łaskę. Krew pociekła na jego biurko. Brooks jednak bił go tak długo, dopóki nie złamał na nim laski. Pozostali senatorowie przyglądali się tej scenie, nie ingerując. Jednym z nich był Douglas, którego projekt ustawy wywołał kontrowersje wyliczone z takim oburzeniem przez Sumnera. Kilka tygodni później Brett powiadomiła Billiego w liście, że Brooks fetowany jest w całej Karolinie Południowej. Ashton i jej mąż wydali przyjęcie na jego cześć i ofiarowali mu laskę z wygrawerowanymi słowami uznania. Laska była jedną z kilkunastu, które Brooks otrzymał od swoich wielbicieli. Brett pisała: kiedy James i Ashton byli tu w ubiegłym tygodniu, Ollie powiedział, że Sumner nie wyzdrowieje przed upływem roku albo jeszcze dłużej. James uniósł wtedy brwi i zapytał: tak prędko? Jaka szkoda. Billy, jak ja nienawidzę tych czasów. Wydaje się, że wyzwalają w ludziach najgorsze instynkty. Ale nawet to nie zdołało zniechęcić Billiego. Liczył już dni, które dzieliły go od momentu ukończenia akademii. Jako student spisywał się bardzo dobrze, zwłaszcza w ostatnim roku. Mahen udzielił mu publicznej pochwały za wyniki uzyskane w kursie inżynierii wojskowej i cywilnej. Billy wiedział już, na czym polega różnica między pinus mitis i pinus strobus. Potrafił napisać rozprawę na temat zastosowania gliny i skał wapiennych jako budulca, a nawet wyrecytować przez sen przepis na zaprawę murarską. Średnia ocen stawiała go na szóstym miejscu wśród absolwentów z 1856 roku. Na uroczystość do West Point przybyli George, Constance, Maud, a nawet Stanley i Isabel. Kiedy wymagała tego sytuacja, George i jego bratowa potrafili ze sobą rozmawiać, jakkolwiek rozmowy te były zawsze chłodne i formalne. Stanleya i Isabel nadal obowiązywał zakaz składania wizyt w Belwederze. Billy słyszał kiedyś, jak Constance stwierdziła, że to wstyd chować urazę tak długo, zważywszy, jak krótkie jest życie, na co George odparł, że właśnie dlatego, że życie jest krótkie, wszystko, co pozwala mu nie marnować czasu w towarzystwie Isabel, jest darem z nieba. Charles pogratulował Billiemu świetnych wyników. Pomógł mu jednocześnie pozbyć się koców i innych osobistych przedmiotów potrzebnych w akademii. W nauce Charles nigdy nie konkurował z przyjacielem. Znajdował się niezmiennie w gronie nieśmiertelnych. Dlatego oficerowie przewidywali, że trafi do służby w oddziałach kawalerii, zgodnie zresztą ze swymi zainteresowaniami. Perspektywy awansu w kawalerii, a właściwie we wszystkich formacjach, polepszyły się znacznie, odkąd Davis przeforsował swój zamysł rozbudowy armii. Powstały dwa nowe pułki piechoty i dwa kawalerii. Pułkownik Lee został odkomenderowany do nowego pułku kawalerii dowodzonego przez Alberta Sidneya Johnstona, również absolwenta West Point. Charles miał nadzieję, że w przyszłym roku znajdzie się w jednym z dwóch nowych oddziałów. Billy wiedział już, gdzie odbędzie służbę jako podporucznik. Po opuszczeniu uczelni zamelduje się w forcie Hamilton w Nowym Jorku, gdzie miał się zająć pracami przy umocnieniach nabrzeżnych i w porcie. Wracając wraz z rodziną do domu, odbył swą pierwszą podróż linią kolejową Lehigh, która obsługiwała teraz również odległe zakątki doliny, łącznie z Lehigh Station. Kiedy Hazardowie wysiadali z pociągu, zawiadowca wyraził się pochlebnie o wyglądzie Billiego. Ma pan rację,
prezentuje się znakomicie jako żołnierz. Wygląda tak dziarsko, że przez niego zaczynam tęsknić za armią, powiedział George. Prawie, dodał z uśmiechem. Chciałbym, żeby Brett przyjechała tu w czerwcu na tydzień, mruknął Billy. George przeniósł wzrok na czubek cygara. Czy macie do omówienia jakieś plany?
Jeszcze nie, ale myślę, że do tego dojdzie. Muszę o tym z kimś porozmawiać.
Odpowiadałby ci starszy brat?
Miałem nadzieję, że mi to zaproponujesz.
W takim razie dziś wieczorem. Zakończył George, widząc powagę malującą się na twarzy Billiego.
Po kolacji Billy udał się na górę, by przebrać się w cywilne ubranie. George ucałował dzieci i pośpieszył do biurka, a po chwili niecierpliwie otwierał nadany w Eddyville i w Kentucky list, który nadszedł podczas jego nieobecności.
Przed kilkoma miesiącami George'a doszły słuchy o niejakim Williamie Kellym z Pittsburgha, który posiadał w Eddyville piec hutniczy i odlewnie. Kelly twierdził, że wynalazł szybką i skuteczną metodę oddzielania krzemu, fosforu i innych składników od rudy żelaza, co pozwalało znacznie redukować zawartość węgla.
Ta, jak ją nazwał, metoda pneumatyczna, pozwalała uzyskiwać bardzo dobrą jakościowo elastyczną stal.
Nagabywany przez wierzycieli i wyszydzany przez konkurentów, którzy nazwali ten proces gotowaniem powietrza, Kelly w ustronnym miejscu w lasach Kentucky kontynuował pracę nad udoskonalaniem specjalnego zbiornika, konwertora.
George zaproponował mu w liście, że pojedzie do Eddyville i obejrzy konwertor na miejscu,
a jeśli uzna proces za obiecujący, sfinansuje działalność Kelly'ego w zamian za udział w zyskach.
Czytając odpowiedź, spochmurniał. Kelly nie ukrywał, że pieniądze przydałyby mu się na spłatę wierzycieli. Nie chciał jednak nikomu pokazywać konwertora, dopóki skonstruowany model go nie zadowoli. Pragnął też najpierw opatentować wynalazek. Postępował słusznie, zachowując ostrożność. Mogło się przecież zdarzyć, że ktoś z jego branży zrobi wszystko, aby poznać szczegóły tego udanego procesu, a następnie skopiuje go bez najmniejszych skrupułów. A jednak odpowiedź Kelly'ego rozczarowała George'a. W posępnym nastroju wyszedł na werandę, żeby porozmawiać z bratem. Ale Billy'ego jeszcze tam nie było. George opadł na bujany fotel i spojrzał w stronę rzeki. Tuż przy brzegu, w górę doliny, sunął pociąg towarowy. Z komina parowozu wydobywały się kłęby dymu, które w blasku zachodzącego słońca przybierały barwę czerwieni, a po chwili rozpływały się w powietrzu. Zadziwiające, ileż to zmian widział już w ciągu 31 lat swego życia. Dorastał, patrząc na statki płynące po kanale. Teraz już ich nie było. Symbolem nowej epoki były pociągi i szyny, po których toczyły się wagony. Również w Waszyngtonie zajmowano się sprawami linii kolejowych. Niewolnictwo i ostateczny los Kansas i Nebraski związane były nierozerwalnie z oczekiwanymi decyzjami na temat przebiegu linii transkontynentalnej. Sekretarz Davis opowiadał się za kierunkiem na południe przez stany, w których istniało niewolnictwo. Senator Douglas wolał trasę na północ ze stacją kolejową w Chicago. Dla nikogo nie było tajemnicą, że Douglas spekuluje ziemią na zachodzie. Przeciwnicy oskarżali go o wprowadzenie ustawy Kansas-Nebraska wyłącznie w celu ożywienia osadnictwa, co z kolei oznaczało wzrost nie tylko zainteresowania rozwojem kolejnictwa, ale również wartości ziemi. W dzisiejszych czasach nikt już nie kieruje się czystymi pobudkami, pomyślał George, obserwując zachodzące słońce. Jego promienie padały na niewysokie pagórki za rzeką. Wydaje się, że nie ma nikogo, kto mógłby uporać się z tymi wszystkimi problemami, nurtującymi coraz bardziej skomplikowany i cyniczny świat.
Zamiast prawdziwych mężów stanu zjawili się politykierzy.
A może myśli tak tylko dlatego, że się postarzał. 31 lat to już 3/4 przeciętnej długości życia. Ta świadomość zaczęła mu ciążyć jak nieznośny balast. Nadzieje i marzenia, czas spędzany na ziemi. Wszystko wydało mu się nagle równie ulotne jak te kłęby dymu z parowozu. Usłyszał kroki Billy'ego na schodach i wziął się w garść.
Młodszy brat oczekiwał od niego rady, mądrej rady, nie zdając sobie sprawy, że starsi mogą być tak samo niezdecydowani jak on, a może nawet bardziej. George starał się jak mógł ukryć ten fakt. Kiedy Billy wszedł na werandę, bujał się jakby nigdy nic w fotelu, paląc cygaro.
Może przejdziemy się na wzgórza? Zaproponował.
Billy kiwnął głową. Przeszli za dom, minęli stajnie i drewutnie i wkrótce znaleźli się na otwartej równinie, gdzie z pomiędzy szczelin skalnych wyrastały górskie wawrzyny. Nieco wyżej rosły jeszcze obficiej. Właśnie kwitły. Setki białych kielichów falowały na wieczornym wietrze. Spiczaste liście szemrały cicho. George zaczął wspinać się na wierzchołek wzgórza znacznie wyższy od tego, na którym stał Belweder. Niełatwo było odnaleźć ścieżkę. Pamiętał jednak, gdzie bierze swój początek. Niebawem parł pod górę wśród szumiących kwiatów. Wspinaczka go zmęczyła, natomiast dla Billy'ego najwidoczniej nie była zbyt uciążliwa.
Na zaokrąglonym szczycie uchowało się kilka skarłowaciałych krzewów wawrzynu. Ich widok przypomniał George'owi mistyczne wręcz uwielbienie jego matki dla tej odpornej rośliny i sposób, w jaki porównywała ją z rodziną i miłością. Poniżej leżało miasteczko. Huta i domy były widoczne jak na dłoni. Przez chwilę Billy przyglądał się im z zachwytem, po czym sięgnął do kieszeni i podał bratu coś w zwykłej metalowej, pomalowanej na białą ramce. Chciałem ci to pokazać. George przechylił zdjęcie, aby wykorzystać ostatnie promienie słońca. Wielki Boże, to ty i Charles. Nie wyglądacie na trzeźwych. Billy uśmiechnął się i wsunął fotografię z powrotem do kieszeni. Pozowaliśmy do niej po powrocie od Benego, wyjaśnił.
Kiedy aparaty fotograficzne dotarły do West Point?
W ubiegłym roku zrobili pierwsze zdjęcia roczników. Charles i ja zamówiliśmy sobie jedno wspólne. George roześmiał się i pokręcił głową.
Cooper Main miał rację. Żyjemy w czasach cudów.
Billy spoważniał. Chciałbym, żeby niektóre z tych cudów dotarły do Karoliny Południowej. Odnoszę wrażenie, że Ori nie życzy sobie, abym poślubił Brett.
Czy o tym chciałeś ze mną porozmawiać?
Kiedy Billy kiwnął głową, George mówił dalej.
Rozmawiałeś już z Orim o swoich zamierzeniach albo napisałeś do niego w tej sprawie?
Nie, i nie zrobię tego jeszcze przez rok. Może nawet dłużej. Najpierw muszę być pewien, że zdołam utrzymać żonę. Jest doprawdy nadzwyczaj ostrożny i rozważny, pomyślał George. Będzie z niego doskonały inżynier. Billy wyjaśniał dalej. Ale Brett napomknęła mu już o tym kilkakrotnie. Obojgu nam wydaje się, że nie pochwala naszych planów. Może mnie nie lubi?
Nie, z pewnością chodzi o coś zupełnie innego. Ty i Brett pochodzicie z dwóch odmiennych światów, z różnych stron kraju, których mieszkańcy pałają do siebie coraz większą nienawiścią. Mogę się założyć, że Ori martwi się po prostu o przyszłość, która was czeka. Muszę przyznać, że podzielam jego niepokój.
Cóż więc mam robić? Postępuj zgodnie z radą, której udzieliła mi matka, kiedy ludzie mówili, że nie powinienem żenić się z katoliczką i sprowadzać jej do Lehigh Station. Przekonała mnie, bym zawierzył własnym uczuciom, nie bigoterii czy pokrętnym poglądom osób postronnych. Powiedziała, że miłość zawsze weźmie w końcu górę nad nienawiścią. Mówiła, że tak być musi, jeżeli ludzkość ma przetrwać. Ori nie czuje do ciebie nienawiści, ale może ma wątpliwości co do waszych perspektyw. Kąciki ust George'a drgnęły w uśmiechu.
Niech pan się trzyma mocno, poruczniku. Jeśli wytrwa pan na swoim posterunku, spodziewam się, że Ori w końcu się ugnie.
A gdyby to trwało zbyt długo?
Cóż z tego? Chcesz poślubić Brett, czy nie?
George nachylił się. Urwał gałązkę wawrzynu i podniósł ją. Powoli zapadał zmrok.
Wiesz zapewne, co matka czuje do tej rośliny. Według niej to jedna z nielicznych, która jest w stanie przeżyć swych naturalnych wrogów.
Podał bratu zieloną gałązkę z białym kwiatem.
Niech to będzie dla ciebie lekcja. Postaraj się, żeby twoje uczucia wobec Brett były silniejsze niż wątpliwości innych. Musisz okazać się wytrwalszy niż Ori.
A kiedy poczujesz, że zaczynasz tracić nadzieję, pomyśl o tym wawrzynie rosnącym tu w słońcu i podczas burzy. Nie wolno dawać za wygraną. To najlepsza rada, jakiej mogę ci udzielić. Przez dłuższą chwilę Billy wpatrywał się w liście i kwiaty. Chciał się uśmiechnąć, ale nic z tego nie wyszło. Kiedy wreszcie się odezwał, jego głos drżał z emocji. Dziękuję ci. Zastosuję się do niej. Wsunął gałązkę do kieszeni. Zapadła już noc. Na niebie zabłysły tysiące gwiazd. Bracia gawędząc i śmiejąc się pogodnie schodzili ze wzgórza. Niebawem zniknęli w ciemności otulającej zbocze, na którym krzewy wawrzynu nadal kołysały się z szumem, przywodzącym na myśl rzekę.
Teraz trochę o zjawisku, które będziemy dzisiaj oglądać. Zaćmienie słońca, nadszedł ostatni dzień świata, znak sądu i śmierci, czyli o zaćmieniu słońca, ale inaczej. Wygaśnięcie słońca, mroczny rok na Ziemi, to może jeden z najbardziej pierwotnych, utrzymujących się mimo wieków cywilizacji lęków ludzkości. Kiedy w drugiej połowie XIX wieku na skutek wybuchu indonezyjskiego wulkanu Tambora nastąpiły anomalia klimatyczne, w tym niecodzienne kolory nieba oraz samej słonecznej tarczy, pewien astronom z Bolonii ogłosił, że zbliża się koniec świata. Kres ów miał nastąpić 18 lipca 1816 roku, a tym, co go wypełni, miało być właśnie wypalenie się słońca. epoce tej patronowała zresztą obsesja tak zwanego czarnego księżyca. Pojawiło się ono choćby w apokaliptycznej powieści Mary Shelley The Last Man, czyli Ostatni Człowiek, w której przerażonej ludzkości ukazuje się na niebie czarny dysk, straszliwa antyteza słońca. Nie tylko romantyzm walczył z lękiem przed czarnym słońcem. Obawa, że słońce umrze albo że zanik jego światła to nie najlepszy ze znaków, towarzyszyła ludzkości pewnie od momentu, kiedy po raz pierwszy zaobserwowano zjawisko zaćmienia naszej gwiazdy. Chwilowe przesłonięcie przez księżyc tarczy słonecznej. Jeśli zniknęło słońce, automatycznie włączyło się mityczne myślenie, powiedziała Iwona Żółtkowska z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Bo słońce na przykład musiało zostać pożarte przez jakiegoś potwora. I co teraz? Mityczno-religijne interpretacje zaćmienia słońca mogły również być wykorzystywane przez tych, którzy już w przednaukowej epoce mieli mniejszą lub większą wiedzę na temat racjonalnych przyczyn tego astronomicznego zjawiska. Literacką interpretację takiej manipulacji pokazał Bolesław Prus w swojej powieści pod tytułem Faraon. Tradycje wierzeń odcisnęły się również na zachodniej cywilizacji. Ze Starego Testamentu Księga Amosa. Owego dnia wyrocznia Pana Boga zajdzie słońce w południe i w dzień świetlany zaciemni ziemię. Zaraz też po uścisku owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną padać z niebiosa i moce niebios zostaną wstrząśnięte, ogłosił sam Chrystus w Ewangelii świętego Mateusza, opisując znaki, które towarzyszyć będą paruzji, powtórnemu przyjścia Syna Człowieczego. I tym cytatem kończymy dzisiejszą audycję. Za uwagę dziękuję Państwu, Barbara Ilnicka. I jeszcze chciałabym przypomnieć, że jeżeli dzisiaj będziemy mieli szansę zobaczenia tego zaćmienia słońca w naszym regionie, to potrzebne są specjalne okulary. Do usłyszenia jutro.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.